tytuł tygodnia.
Piotr Trybalski. Bunt. O Polkach, które zdobywały Himalaje. Wydawnictwo Literackie. Czyta Aleksandra Włodarczyk. A wszystko zaczęło się od pomysłu, żeby zachęcić kobiety do wstępowania do klubu, do pięcia się po członkowskiej drabince. Członek, uczestnik, członek zwyczajny. Nie, klubowi bynajmniej nie zależało na parytecie płci. Chodziło po prostu o umasowienie aktywności taternickiej, o równouprawnienie, które miało się wpisać w sterowany politycznie powojenny trend wtłaczania kobiet w męskie zadania. Klub znalazł więc rozwiązanie najprostsze – obniżyć warunki brzegowe, ułatwić kobietom wejście w taternicki świat. Na ten pomysł Zofia się wręcz zagotowała. W poznańskim periodyku Oscypek opublikowała tekst, w którym twierdziła, że wszelkie metody zachęcania, całe to równouprawnienie można między bajki włożyć, skoro w klubie nie ma kobiet zdolnych do podejmowania wyzwań, z którymi zmaga się męska czołówka. Że scenariusz zazwyczaj jest taki sam. Kończy się na jednym sezonie. Potem był albo przydział pracy, albo choroba, albo za mąż pójście, pisała Zofia. Ironizowała. Pamiętam te rozszczebiotane koleżanki, takie zapalone i rozentuzjazmowane pierwszymi wspinaczkami, a takie przy tym rozpaczliwie niewysportowane. I dalej dodawała, że w kadrze klubu wysokogórskiego nie ma ani jednej kobiety. Ale uprzytomnijmy sobie, ile ich za to przewija się przez różne kursy i obozy, zwłaszcza dla początkujących. I jeśli nawet część z nich zostaje, nie zniechęca się, to i tak ta garstka zatrzymuje się na najniższych szczeblach umiejętności taternickich. Zofia problem widzi w niewystarczającym przygotowaniu sportowym pań, jak i w ich wygodnictwie oraz snobizmie. Zdecydowanie stwierdza, że taterniczki przyzwyczaiły się do tego, że w czasie wspinaczek ktoś się nimi opiekuje, ktoś decyduje o wyborze drogi, o sposobie jej przejścia, ponosi za to odpowiedzialność, kobietom pozostawiając estetyczną przyjemność z oddychania górami. Takie taternictwo uznaje za niewystarczające, niesamodzielne, uboczne względem prawdziwego wspinania. Zarzuca kobietom, że pośród nich rzadko spotyka się taterniczki tak samo ambitne, jak i samodzielne, zasadzające się na prawdziwe ausery i skrajniaki. Radzi więc klubowi, aby wymagań nie obniżać, a nawet je podnieść, by odsiać te wszystkie kandydatki, które w strukturach tworzą ogon, szukając w nich jedynie towarzyskich wrażeń. A kobietom daje dwie rady. Po pierwsze, by wzięły się do poprawy swojej kondycji fizycznej, a po drugie, żeby przestały nastawiać się na wspinanie z mężczyznami. Konkluzja w jej oczach wydaje się oczywista. Jeśli kobiety chcą być w taternictwie poważnie traktowane, muszą z maskotek przemienić się w rasowe taterniczki. Kobieta, tak mi się przynajmniej wydaje, może się usamodzielnić tylko w towarzystwie innej kobiety, pisze. I w końcu stałe chodzenie z mężczyzną, zwłaszcza wybitnym taternikiem, może rozwinąć umiejętności techniczne, ale na pewno nie samodzielność. Choćby nawet ten zgodził się na traktowanie towarzyszki jako partnera równorzędnego. W czysto damskim wspinaniu Zofia widzi same zalety. Uważa, że daje to kolosalną satysfakcję, podważając jednocześnie zakorzenioną w środowisku opinię, jakoby samodzielne taternictwo nie leżało w psychice kobiety. A jeśli chodzi o wspinanie na rekord, to Strumiło nie pozostawia kobietom złudzeń. Jest 1954 rok. Czas myślenia o rekordach musi dopiero nadejść. Na razie trzeba pokonać bariery psychologiczne albo znaleźć jakiś wzór, który zapewniłby wsparcie i dodał odwagi. Wzór się znalazł na wschodnich rubieżach Europy. Na początku lat 50. XX wieku o Tatrach i taternictwie zaczęło się mówić w mniej romantyczny, literacki czy malarski sposób. Z miejsca artystycznych uniesień polskie góry awansowały do pozycji towarzysko-sportowej areny. Niektórzy nazywali to wręcz tatrzańską gorączką. Po latach wojennej zawieruchy, po niewygodach wojennego życia i powojennej trzeszczącej w szwach rzeczywistości, te mityczne granie i szczyty, doliny, rzeźbione w drewnie schroniska, zaczęły znów przyciągać. Były pomysłem na oderwanie się od realiów codzienności, przeniesienie chociażby na chwilę w niebyt, do miejsca, gdzie można zająć się czymś, co nie ma żadnego wymiernego charakteru. Od pochodzić, wspiąć się, popatrzeć na świat z góry. Zapomnieć o powstaniu warszawskim, o śmierci, która otaczała wszystkich przez ostatnie lata. Albo się do niej zbliżyć. Na kurs taternicki zapisała się tuż po tym, jak usłyszała historię, która przydarzyła się jej licealnej koleżance Elżbiecie Kowalskiej. Latem na północnej ścianie Galerii Gankowej zabił się jej przyrodni brat, Wiesław Orłowski. Elżbieta zaś była świadkiem tego wypadku, po którym dwie doby czekała w ścianie, aż się zjawi pomoc. Po powrocie do szkoły opowiedziała Teresie szczegóły tamtego wydarzenia. Ja to wszystko wchłaniam, zafascynowana, że tutaj po wojnie można się tak ładnie zabić. Coś wspaniałego po prostu, wspominała Teresa. Jerzy, ja natychmiast muszę też nie zabić się, ale zaznać tego wszystkiego. Umówiły się więc z Elżbietą, że zapiszą się do klubu wysokogórskiego i pokonają ścianę. Kurs ukończyły, ale na traumatyczną drogę Teresa wybrała się z kolegą. W 3 lata potem, specjalnie dla Elki i trochę dla niego, powtarzałam tę ścianę, wspominała. Ale niewiele brakowało, a całe to epatowanie śmiercią zakończyłoby się dla Teresy tragicznie. Kurs podstawowy ukończyła z wyróżnieniem, tyle że kursowe wspinaczki były dla niej mało intensywnym przeżyciem. Namówiła zatem starszego kolegę, który się w niej podkochiwał, na poprowadzenie trudnej drogi. Cynicznie i podle kazała mu pójść na wspinaczkę ze sobą, wspominała. Odpadła ze ściany, straciła przytomność. Zakrwawioną ratownicy nieśli na bambusowym kiju w siatce, jak rybę. Karetka zabrała ją spod morskiego oka do szpitala w Zakopanem.
Tytuł tygodnia.